Tu Radio RMF 24. Teraz jedna z informacji dnia w kraju. Wicepremier Radosław Sikorski wezwał ambasadora Izraela w Polsce w związku z ostatnią aktywnością Instytutu Yad Vashem. Chodzi o niedzielny wpis na platformie X, w którym Instytut napisał, że, tu cytat, Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. Były ambasador w Izraelu i Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski zareagował oburzeniem na ten wpis. Szef MSZ-u Radosław Sikorski z kolei zwrócił się do Instytutu. Proszę, doprecyzujcie, że była to Polska pod niemiecką okupacją. Tak się jednak nie stało. Instytut upiera się, że wpis był akuratny i ogólnie Yad Vashem dba o precyzję w opisie historycznym. Ta sprawa wywołuje komentarze, że polskie władze nie bardzo sobie radzą w polityce historycznej. Naszym gościem jest teraz historyk profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, a pan jak traktuje ten wpis Instytutu Yad Vashem? To jest niedbałość, pomyłka, działanie celowe, a może my jesteśmy przeczuleni tutaj w Polsce? No bo w dalszej części tego wpisu była przecież mowa o generalnym gubernatorstwie i o zarządzeniu Hansa Franka.
No tak, ale dopiero drugie zdanie, ale trudno odrywać to zdanie od kontekstu i od polskiej i żydowskiej historii. Bo nas od 1945 roku, od czasu wojny, dzień nie tylko różne odczytywanie historii, ale co może ważniejsze, różna pamięć. Następstwem tego był wielokrotny spór Yad Vashem, najważniejszej, no nawet nie izraelskiej tylko, ale światowej instytucji zajmującej się badaniem Holokaustu. I stanowisko Yad Vashem wobec na przykład porozumienia polsko-izraelskiego z roku 18 czy roku 23 było bardzo krytyczne. Bardzo krytyczne, także to nie jest przypadek, że stanowisko historyków Yad Vashem jest takie, a nie inne. Aczkolwiek w tym wypadku poszli o krok, w moim przekonaniu, za daleko. Bo możemy się spierać o interpretację zachowań Polaków i Żydów ze wzajemnych relacjach w czasie wojny. Natomiast no, w tym wypadku jest to kłamstwo. Kłamać nie należy, tym bardziej, że odpowiedzialność za słowo bierze tak ważna instytucja ciesząca się no, uznaniem wielu krajów świata. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne. Z czego to wynika? Oczywiście to długo na ten temat można by rozmawiać.
Panie profesorze, czy ta pamięć żydowska opiera się w takim razie, pana zdaniem, o taki antypolski filar? Można zaryzykować tak daleko idące twierdzenie? Czy to jest raczej taki skutek uboczny patriotyzmu żydowskiego, tej ich polityki historycznej, który jest w kolizji z naszą polityką historyczną, która ma również w sobie taki bardzo mocny martyrologiczny akcent?
Tak, no rzeczywiście to jest zderzenie bardzo podobnego spoglądania na własne dzieje. Powiem, przypatrzmy się tytułowi Instytutu Yad Vashem. To jest instytut, który bada męczenników i bohaterów Holokaustu. Polskie instytucje, czy polska opowieść o wojnie też przez lata koncentrowała się na tych dwóch filarach. Heroi z jednej strony, a z drugiej strony męczeństwo. I w wypadku lat 39-45, a później pamięci, doszło do zderzenia. Jakby podobnych opowieści. No, jedna z nich ma słuszność, jedna ma rację, ale obie strony twierdzą, że to po ich stronie jest racja. Dam tylko jeden przykład. Przykład Auschwitz. Mianowicie generalnie środowiska żydowskie, izraelskie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, one nie dostrzegają lub sporadycznie tylko widzą to, że obok miliona zamęczonych Żydów, ponad miliona w Auschwitz, w obozie zagłady, zginęło ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Auschwitz jest największym, jeśli mogę tak powiedzieć, obozem śmierci dla społeczeństwa polskiego. Z kolei Polacy, niejednokrotnie widząc swoje ofiary, no nie dostrzegali, albo też w niedostatecznym stopniu dostrzegali politykę niemiecką wobec Żydów, czyli prowadzenie zagłady. Także w wypadku Yad Vashem jest to tak ciekawa historia, że środowiska skupione wokół instytucja, to jest, mówię jeszcze raz, potężna instytucja, rządowa, ale korzystająca również z zewnętrznych środków, która właśnie była w kontrze wobec tych środowisk w Izraelu, które szukały jakiegoś porozumienia z Polakami, znalezienia takiej, powiedziałem, wspólnej drogi, która by budowała mosty, a nie tylko budowała nieustające kłody. Jak się okazuje, o kłody jest łatwiej niż o budowę mostów. Bo na czym polega różnica generalna? Środowisko Jaroszem konsekwentnie od lat twierdzi, że Polacy nade wszystko zajmowali się mordowaniem Żydów po roku 1942, latach 1943 i później 1944 aż do końca wojny. Polskie państwo podziemne, polski rząd na uchodźstwie niewiele czyniły, żeby Żydów ratować, a przypadki ratowania Żydów przez Polaków są marginalizowane, niedoceniane i traktowane jako taki wybryk historii, wbrew jakby naturze Polaków. I to jest, mówię, trudna sprawa, bowiem żadna polityka historyczna, mniej czy bardziej skuteczna, nie byłaby w stanie tutaj nawiązać, powiedziałbym, rozsądnego dialogu z tym środowiskiem.
Panie profesorze, mówi pan, że taką linię Instytut zachowuje od lat i to nie jest pierwszy przykład na taką linię. MSZ co prawda nie chce przeprosin, tylko poprawienia wpisu, podkreśla to, ale chyba się pan zgodzi, że ten obecny protest i kolejne głosy z Warszawy na ten temat wskazują na jakąś taką dalej idącą niż do tej pory asertywność polskich władz.
Tak, z pewnością tak, tylko trudno mi się zgodzić z tymi opiniami, które się pojawiały, że to jest nieprecyzyjne. To nie kwestia precyzyjności, bo można to deprecyzować. Natomiast to pierwsze zdanie jest zaprzeczeniem twardych faktów. To w tej chwili nawet dziecko w szkole europejskiej powinno wiedzieć, że jednak wojna się rozpoczęła w Polsce i Polska była krajem okupowanym przez Niemcy. Nie było tutaj rządu kolaboracyjnego, bo rząd generalnego gubernatorstwa, poczynając od sprzątaczek nawet.
Ale może te uwagi są taką podpowiedzią dla Instytutu, którą drogą może wyjść z tej całej sytuacji niezręcznej?
Ja w tej chwili nie widziałem dobrej odpowiedzi, bo ile, mówię, między politykami, niezależnie od barw politycznych w Izraelu czy w Polsce, mamy przykłady udanego dialogu i tych prób poszukiwania konsensusu. Natomiast w wypadku niektórych środowisk żydowskich okazuje się to po prostu niemożliwe. Tak bolesne dla tych środowisk było doświadczenie II wojny światowej i ci uratowani sobą zabierali w tym bagażu pamięci niekoniecznie sympatyczne dla Polaków obrazy. Jakby zapominali, że ponad 1500 Polaków zginęło za pomaganie Żydom, że to jednak było niezwykle ryzykowne i trudne przedsięwzięcie w warunkach okupacji prowadzonej przez totalitarne państwo. To nie było państwo liberalne, które, prawda, XIX-wieczne, powiedzmy też państwo, czy XVIII-wieczne, które miało ograniczone środki przymusu. To było państwo, które dysponowało potężną armią rozmaitych środków, łącznie z presją psychologiczną, presją psychiczną, propagandą. I to trzeba brać pod uwagę. I strona izraelska, przynajmniej ja mówię o tych środowiskach, niekoniecznie to chce brać pod uwagę. Ale przywołam na koniec, jeśli można, ważną książkę Joshua Zimmerman. Napisał parę lat temu znakomitą książkę na temat, to jest rodziny Żydów ratowanych w czasie II wojny światowej. Amerykański badacz, to napisał książkę Polskie państwo podziemnych wobec Żydów. Jest to naprawdę uczciwa książka, pokazująca różne strony tego, co się działo, ale mówię uczciwa, czyli można to zrobić również uczciwie, jeśli się chce.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Może ono jest śmiałe, może za daleko idące, ale tak sobie myślę, czy po tym, co się stało w Gazie, to następuje pana zdaniem taka zmiana w postrzeganiu wyjątkowości Żydów jako takiego uniwersalnego symbolu narodowego cierpienia i czy to może się przełożyć, również wesprzeć taką ewentualną rosnącą asertywność polskich władz w przypadku tego rodzaju jak pan mówi, nadużyć.
Tak, no to dotyczy elit europejskich i państw europejskich. To jednak dramat ludności żydowskiej, skala represji. I to, jak Gaza wyglądała przed wojną, jak teraz wygląda, powoduje, że zwłaszcza w środowiskach lewicowych ten ruch protestu jest bardzo mocny. I że ciekawe, że najbardziej stabilnym krajem, który konsekwentnie wspiera Izrael niezależnie od powiedziałem sytuacji na froncie stałej walki między Arabami a Żydami, jest Niemiecka Republika Federalna, czy Republika Federalna Niemiec. I to też jakby tutaj jest pewnego rodzaju sygnałem, a polityka z kolei historyczna niemiecka konsekwentnie od kilkudziesięciu lat próbuje pisać historię II wojny światowej inaczej, stale poszukując kolaborantów, czyli tych wszystkich, którzy świadomie lub nieświadomie współpracowali z Niemcami w prowadzeniu polityki Holokaustu. Niemcy stale mówią i mówili, że nie byliśmy sami, byli z nami inni. I w tej chwili właśnie środowiska żydowskie jakby zapominają o tym, że byli Niemcy i to był ich projekt, ich wykonanie. Natomiast koncentrują się na tych sojusznikach. To nie chodzi tylko o sojusznikach, powiedziałem w cudzysłowie, niemieckich. To nie tylko dotyczy Polaków, również inne nacje Europy Środkowej. To nie chodzi tylko o nas.
A jak Polska powinna odpowiadać na taką sytuację? Jaka polityka historyczna, jakie narzędzia powinny być stosowane, żeby tę sytuację skutecznie zmienić?
To znaczy budowanie kolejnych pól dialogu, bo ten problem zapewne, ten przypadek być może zostanie wyjaśniony. To znaczy być może Yad Vashem zmieni zdanie wobec fali krytyki. Natomiast łatwego tutaj rozwiązania nie ma i to wymaga wieloletniej pracy. Ta praca była prowadzona, ale mówię, niekonsekwentnie. Ja sądzę, że takim dobrym wzorem do rozpoczęcia rozmowy jest oferta Muzeum Polin, bowiem środowiska żydowskie zgodnie z regułami polityki pamięci, że pamiętają 3-4 pokolenia tej pamięci kulturowej, koncentrują się na II wojnie światowej. Natomiast nie ma tego obrazu Żydów w Polsce, w Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, którzy byli przepędzani z całej Europy i tutaj trafili. Byli największą społecznością po Polakach i można powiedzieć po Rusinach, która tutaj znalazła dogodne warunki rozwoju ekonomicznego i rozwoju kulturalnego. Ja sądzę, że pokazywanie również tych wcześniejszej historii byłoby też dobrym punktem do rozmowy. Ponadto sądzę, że czas robi swoje, że stopniowo te środowiska, które są karmione cały czas tą niechęcią wobec żydowskich sąsiadów w Europie Środkowej, też będzie może zmieniała zdanie i pojawią się nowe generacje, które w obliczu prawdy będą szukały jednak jakiejś nici porozumienia, bo innej drogi nie widzę.
Radził historyk profesor Andrzej Chwalba. Bardzo dziękujemy za te rady, za te opinie. Tu RMF24. Czy Yad Vashem zmieni wpis ostatecznie, czy polskie władze będą nadal w tej sprawie naciskać? Tego dowiecie się na pewno od nas, słuchając RMF24. Zostańcie z nami.